9 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak zawsze w poniedziałek, a dzisiaj będzie coś, co zanim zaśpiewamy adio, to chcielibyśmy zaśpiewać coś zupełnie innego. Arriva, czy jak to by było? Welcome.
Welcome.
Pomidory.
Welcome. Zdravstvujte, witamy. Tutaj nie znam więcej niestety, ale tak. Welkommen pomidoren. Dzisiaj rozmawiamy o pomidorkach. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam do wysyłania SMS-ów, bo tak jak obiecaliśmy, postaramy się poświęcić dużą część naszej audycji właśnie tym naszym pysznościom, które już teraz mogą, już są duże, już mogą w jakiś sposób Wam jakieś problemy stwarzać tą swoją nadmiernymi przyrostami.
W zielone mi poszło.
W zielone poszło.
Zielone poszło. Chwila nieuwagi, bo tak tam skubałem te wigi, a tu nagle chwila nieuwagi, a krzak jest 5 razy większy jak...
No dobrze, to teraz. No to faktycznie, zastanówmy się. W zielone mi poszło. Co mogło się stać? Jeżeli mamy pomidory, które mają rosnąć do góry, zazwyczaj uprawiane są, powiedzmy, tak, że przywiązujemy je albo do jakiegoś bambusowego, długiego patyczka, albo do jakiegoś innego patyka, ale długiego, bo im dłuższy, tym będzie więcej gron.
Musiałem już wymienić patyczki, bo
no
poprzednie
tak,
bambusowe okazały się za niskie i zostały zastąpione dłuższymi.
One tak naprawdę, to jeżeli my ich nie zakończymy w momencie, do którego my już po prostu dalej nie możemy dosięgnąć, to one sobie będą rosły swobodnie jeszcze długo, długo. Czyli jeżeli uprawiamy pomidory właśnie takie, a mówimy w tym momencie, prawda, Panie Tomaszu, o pomidorach, które są wysokie, uprawiane przy jakiejś podporze, to wtedy przede wszystkim, jeżeli jest problem w tym, że poszło w zielone, to a, nie przycinał Pan pędów bocznych, niepotrzebnych roślinie, tak zwanych potocznie wilków, prawda? To się Pan przydaje bez bicia, bo to chyba o to chodzi, prawda?
Na początku tam skubowałem je, ale potem
no,
już
ale
się wyspała, wyrwała
one
się
bardzo szybko,
spod kontroli.
Dosłownie trzeba je kontrolować dosłownie co kilka dni, szczerze mówiąc, bo one bardzo szybko odrastają. Jeżeli macie Państwo pomidory szczepione, ja mam takie pomidory u siebie również, to spokojnie na 2 pędy. A co to znaczy na 2 pędy? To znaczy tyle, że po prostu pozwalamy jednemu takiemu wilkowi też stać się pędem. I mamy 2 główne pędy, które są, że tak powiem, tak samo ważne, jeden i drugi. I później na nich obydwu również obrywamy te wilki. Bo jeżeli spojrzymy na roślinkę, na pomidorka, to zauważymy, że w pewnych momentach, w pewnych miejscach na łodydze wyrastają liście, duże liście, które potem też możemy przycinać nad ziemią. Nie ma sensu, żeby one zasłaniały światło tym niższym gronom pomidorków, ale wyrastają liście, a potem z tego miejsca pomiędzy pędem a liściem, z tego takiego malutkiego schowka, wyrastają właśnie te pędy dodatkowe, które mogą stworzyć inną roślinę, znaczy nową roślinę, może nie inną, bo to będzie cały czas ta sama roślina, ale gdyby Państwu się ten główny pęd obłamał, czy w transporcie, czy podczas pokupowania, czy później pies przejdzie i to złamie, czy dziecko, czy sami Państwo na to złamiecie, to spokojnie, nie denerwować się, nie martwić się, wystarczy puścić ten kolejny wilk, żeby zajął miejsce tego lidera, czyli głównego pędu rośliny. Także jeżeli chodzi o te pomidorki, które uprawiamy przy podporze, to musimy wycinać właśnie te boczne pędy, tak zwane wilki. Proszę się nie martwić, jeżeli nie jesteście pewni Państwo, czy dobrze identyfikujecie, czy to jest wilk, czy to jest pęd, na których będą kwiaty i owoce. Dlatego, bo te pędy kwiatowe wyrastają w zupełnie innych miejscach. One nigdy nie wyrastają w tym miejscu, gdzie wyrasta liść. Tak jak mówię, pędy, wilki wychodzą z tych schowków pomiędzy liściem a pędem głównym. Pędy kwiatowe i później owocowe wyrastają tak jakby z samego pędu. Tam nie ma nic innego. One tak ni w różkę, ni w pietruszkę sobie wyrastają w różnych miejscach, ale nigdy nie z tych takich zawiązków, w takich miejsc, gdzie wychodzą te liście. Czyli to pierwszy grzech złego prowadzenia pomidorów i to jest właśnie nieusuwanie pędów bocznych.
Brak obławy na wilki.
Czyli tych wilków, tak jest. A druga rzecz, jeżeli ktoś mówi, że poszło w zielone, to też może się zdarzyć, że na przykład będziemy podawać roślinie za dużo azotu. Jeżeli podajemy roślinie za dużo azotu, to w pewnym momencie, kiedy ona sama naturalnie by chciała już wytwarzać kwiaty i później owoce, a właśnie przecież nam o owoce chodzi przy pomidorach, to ona nadal będzie wytwarzać zielone. cały czas więcej, więcej, bo azot wspomaga wzrost części zielonych roślin. Także nie wiem, czy to akurat jest tak w przypadku pani Tomaszu.
Gnojóweczka z pokrzywy była, no.
Gnojóweczka z pokrzywy była, ale to nie problem, bo tak jak mówię, podlewamy gnojóweczką z pokrzywy, pokrzywa ma dużo azotu, do momentu, jak pojawią się pierwsze kwiatki. Ale to nie będzie miało wpływu na to, czy te wilki rosną, czy nie. Ja myślę, że u pana to bardziej te wilki tutaj jest problem. Jak pan je już teraz nie obrywamy, bo jeszcze obrywiemy całą roślinę chcący. Teraz trzeba wziąć sekator albo nożyczki. Najlepiej sekator, bo one są już pewnie grube i ciach. To po prostu wszystko obciąć, to pan zobaczy, że to na pewno się znajdą jakieś kwiatki, jakieś nowe grona, bo o tej porze już są pierwsze pomidorki wprawdzie zielone.
Są już takie troszeczkę jak orzechy włoskie są.
Tak, już są. Także koniecznie o to dbajmy. I dbajmy o to, żeby nie dawać tym roślinkom w momencie, kiedy one zaczynają kwitnąć i owocować, właśnie tego nawozu z dużą zawartością azotu. Albo używajmy czegoś, co ma zbalansowaną ilość różnych składników chemicznych, różnych pierwiastków, czyli no, jeżeli chodzi o rośliny, to zazwyczaj jest azot, potas i fosfor. Te trzy elementy, tak, to jest główna rzecz. No i oczywiście jak one zaczynają owocować i potem kwitnąć i potem owocować, to tak jak przy kwiatkach też doniczkowych, przy każdym kwiatku na świecie będzie potrzebował potasu. Nie azotu, tylko potasu. Więc albo starajmy się naturalnie dawać im nawóz, który jest bogaty w potas.
Żywokost
na przykład. No,
gdzie rośnie żywokost? Kto z państwa wie?
Żywokost rośnie na przykład, jak się jedzie na
Karwiny, jak się jedzie kiedyś, rósł tam wzdłuż Wielkopolskiej, po prawej stronie już za przejazdem pod obwodnicą, czy już z pominięciu obwodnicy, o tak powiedzmy.
Ale też takich w terenach nieopodal oczyszczalni, te rafinerii, o. Jak się jedzie na...
Bo jakby ktoś z państwa poszukiwał na przyszłość azotu, czyli pokrzywy, to z tyłu za Ergo Areną są takie bardzo piękne łąki, pola zdziczałe i tam jest piękna pokrzywa. Widziałem, że niektóre osoby korzystają z tego, chyba działkowcy tam nieopodal mający działki.
Tak, tylko ja bardzo proszę, żeby tak starać się tego wszystkiego w pień nie wyrywać, nie
jedno
wycinać
dla
bardziej.
Mnie i jedno zostaje.
Tak.
Jedno
bo jeżeli chodzi
mnie
o pokrzywy, to ogólnie tych pokrzyw jest sporo, można by powiedzieć, ale one są bardzo, bardzo potrzebne gąsienicom jako pożywienie, zanim się przemienią w piękne motylki. Są bardzo potrzebne potem, jak kwitną ich kwiatki, pyłki też są potrzebne owadom. Także starajmy się, jeżeli podchodzimy do jakichś takich naturalnych, szczególnie stanowisk, pokrzywy nie wycinać jej w pień, dlatego no i też nie niszczyć, bo niepotrzebnie możemy chodzić albo ucinamy pokrzywę tylko dlatego, że parzy, a my chcemy sobie przejść, tak? Król i królowa chce przejść. Nie można tak, trzeba naprawdę się porządnie ubrać, po prostu w kalosze, w jakieś spodnie, żeby nie chodzić w krótkich spodenkach i w sandałkach i nie niszczyć tych roślin. A jeżeli chodzi o sobieszewo, chodziło mi o sobieszewo.
Żywokość.
Jak się jedzie na sobieszewo, tam z tyłu widziałam i też do Wisły, od tej strony zachodniej, jak się podjeżdża. Trzeba uważać, szczególnie jeżeli chodzi o żywokost, bo żywokost jednak występuje o wiele rzadziej niż pokrzywa, tak naturalnie. I jeżeli go zmaltretujemy, do końca zbierzemy, wszystkie ostatnie kwiatki zerwiemy, no to później jak on ma się rozmnażać? Musimy bardzo o tym pamiętać, zawsze o tym pamiętać. I jeżeli się da, jeżeli możecie państwo sobie na to pozwolić, to przy kompostowniku zrobić sobie zagonek właśnie z żywokostem i go sobie tam specjalnie posadzić. Bo ja jestem jednak przeciwna temu, żeby tak za bardzo iść i buszować w naturalnych takich miejscach, bo im więcej i więcej szkody tam zrobimy niż dobrego.
A jeżeli już nie mamy tego żywokostu, to gdzie jeszcze potas może być?
No, naturalnie potas może być w popiele, tak. Z kominka, bo to musi być popiół z drewienka, nie z żadnych plastików, nie z żadnych folii po rybie czy po kurczaku. Także jak to tak z głową przy tym grillu, przy tym ognisku, żeby potem można było fajnie korzystać właśnie z tego popiołu. Bo jednak co z tym popiołem zrobić, prawda, z ogniska? A tu proszę, jest akurat takie wykorzystanie bardzo fajne, ekologiczne i nie tylko on ma w sobie sporo potasu, więc jeżeli chodzi o pomidory, to warto nawet po prostu mieszać z wodą i dodawać, podlewać tym powiedzmy raz w tygodniu jako nawozem takim płynnym. Ale też popiół można wysypywać na ogród ogólnie, szczególnie dla roślin, które lubią raczej zasadową ziemię, taką przepuszczalną, bo on też wpływa na budowę ziemi, bo on na budowę gleby, bo jednak przecież to jest namacalne coś, prawda? To nie jest tylko woda.
Pan Radek ma pytanie podchwytliwe. Czy do podlewania pomidorów w domu, uprawianych w doniczkach, można używać gnojówki z liści pomidora?
Ja myślę, że tak, jak najbardziej, tylko że tam nie wiem, jakie tam będą składniki, bo to tak ogólnie to jest sprawa gnojówek, tak? W domu można podlewać wszystko jedno czym, to tylko zależy od tego, do czego państwo będziecie mieli, że tak powiem, dostęp, bo mówimy tutaj o gnojówkach oczywiście, nie tak, że wszystko jedno, tylko mówimy o gnojówkach. Ale prawda jest taka, że robimy robimy ten obornik, gnojówkę z jakichś gatunków roślin ze względu na ich składniki, prawda? Na przykład właśnie z tej pokrzywy wspaniałej robimy, dlatego by ma azot. Z żywokostu robimy, dlatego by ma potas. Więc musimy wiedzieć, może jeżeli chcecie państwo osiągnąć właśnie też jakoś tak, żeby coś było azotowego lub potasowego, to prawdopodobnie nie z liści pomidora. To wtedy będzie gnojówka jak najbardziej też wartościowa, bo to jednak jest zawsze jakaś materia organiczna rozłożona, prawda, to wszystko jest dobre, ale to będzie tak bardziej na bazie, ja bym powiedziała, uniwersalnej, może coś w tym stylu, gdybyśmy zrobili gnojówkę na przykład z obornika świeżego, bo jak najbardziej gnojówkę też do podlewania pomidorów można robić z takiego świeżego obornika, bo to też jest przecież nawóz, którym spokojnie można podlewać i też, drodzy państwo, może czasami o tym nie pomyślimy, ale można również pryskać pomidory. Dlatego, bo pomidory bardzo dużo pochłaniają przez liście. I ja nie mówię o pryskaniu na jakieś owady czy na jakieś choroby grzybowe, tylko mówię o takich opryskach zdrowotnych. Często się mówi, że opryskuje się na przykład mszyce takim sprayem zrobionym właśnie albo gnojówka ze skrzypu, z pokrzywy i z wywarem z czosnku pomieszane to wszystko. Tak, i właśnie czosnek tutaj jest akurat jedynym składnikiem, który tak naprawdę odstrasza mszyce ze względu na swój zapach, ale skrzyp, czy gnojówka z pokrzywy, czy z obornika, czy z czegokolwiek, czy z liści tych pomidorów, ona po prostu wzmacnia roślinę. Tak, także to też jest bardzo ważne. Nie tylko podlewamy z tymi nawozami do korzenia, ale również dolistnie i niekoniecznie tak, żeby nawozić regularnie, ale też może czasami po prostu dla wzmocnienia rośliny.
Konkretne pytanie w takim razie od pani Joanny. Tydzień temu nastawiłam żywokost na gnojówkę. Już jest zapaszek. Jak często podlewać pomidory i jak rozcieńczać? Pozdrawiam.
Dziękuję, również pozdrawiam. Bardzo dobrze. Tydzień czasu jak najbardziej, szczególnie jeżeli ta beczka stoi w takim bardziej nasłonecznionym miejscu, to spokojnie, bo oczywiście jeżeli chodzi o gnojówkę i o kompost, im cieplej, tym szybciej te wszystkie procesy gnilne zachodzą i tym szybciej będziemy mogli się cieszyć tym produktem, który będzie końcowym, prawda, z tego wszystkiego. Więc tak, gnojówka taka, która była zrobiona nowa, że tak powiem, to może być dosyć ciemna. Moja ma taki kolor i mam nadzieję, że pani również ma kolor, powiedzmy, takiej inki, mocnej inki kawy. I wtedy, jeżeli jest, ja to tak trochę śmiesznie może brzmi, że ja tutaj w ogóle mówię o kolorze, ale to jest ważne, dlatego, bo jak będziemy rozcieńczać tą gnojówkę, to starajmy się, żeby ten kolor był taki, jak normalna, nie angielska herbata, czyli taka o wiele jaśniejszy niż kawa kolor. A dlaczego mówię tak ogólnie? Tak? Dlatego, bo okej, teraz póki jest nowiutka beczka tej gnojówki, no to ja mogę państwu powiedzieć, że rozcieńczamy powiedzmy 1 do 10, tak? Szczególnie, że te konewki są 10-litrowe. Ale później zużyjecie państwo pół beczki i szczerze mówiąc, możecie sobie spokojnie do tej beczki dolać więcej wody. No bo też trochę tak trudno nurkować do takiej beczki, szczególnie, że mam taką beczkę, która mi sięga do pachy. Trudno mi tak trochę nurkować do tych takich dolnych warstw tej gnojówki bez wpadnięcia do tej beczki, więc to nie jest takie przyjemne znowu. Więc ja sobie pozwalam wtedy na znowu uzupełnienie tej beczki wodą. Akurat u mnie to stoi w takim miejscu, gdzie z dachu spływa woda, więc tam ta woda, jak jest deszcz, otwieram tą beczkę, woda wpływa, potem ją zamykam znowu i wtedy już to nie jest taka ciemna kawa. Wtedy już musimy, że tak powiem, na oko sobie rozcieńczyć, żeby znowu było koloru herbaty. Dlatego państwu mówię, że pewnie lepiej jest zapamiętać to, żeby ten produkt, którym będziemy podlewać, miał kolor takiej herbaty. nie za mocnej niż tam jakieś proporcje Państwu będę mówiła, bo tak jak mówię, tam wody można dolewać przez cały sezon. Ja w zeszłym roku miałam jedną beczkę.
Nie wiadomo,
beczkę.
Ile tej wody jest i ile tego, że żywokosztu ktoś włożył, więc...
Dokładnie. Poza tym, wiecie Państwo, na szczęście, jeżeli chodzi o takie produkty naturalne, jak żywokost, jak obornik, jak no cokolwiek, co zostało stworzone przez naturę. Nie można przedawkować. Nie można zrobić krzywdy roślinie. No może gdybyśmy polali całą roślinę, całą taką beczką stężoną, to może to nie byłoby fajnie, dla nikogo, no ale oczywiście nikt takiego czegoś nie będzie robił. Także to nie jest taki problem jak przy nawozach właśnie mineralnych, kiedy trzeba jednak stosować dawki jakieś, które są podyktowane przez producenta na opakowaniu i oczywiście też zazwyczaj podlewać.
A czy gnojówka ma termin przydatności? Takie pytanie się pojawiło.
Nie ma właśnie. To tylko jak, o ile będzie jaśniejszy, że tak powiem, ten płyn. Ja Państwu na przykład taki przykład podam. W zeszłym roku zrobiliśmy wiosną około, tak w kwietniu powiedzmy, czyli w zeszłym 2016. W kwietniu żeśmy zrobili podczas warsztatów u nas takich ogrodniczych, żeśmy zrobili gnojówkę z obornika. I myśmy tą gnojówkę wykorzystywali, tak jak mówiłam przed chwileczką, do połowy mniej więcej beczki ona znikała, to znowu żeśmy uzupełniali wodą, tą deszczówką. I później żeśmy tak, i ona stała cały czas w słońcu, ona stoi dosyć w takim nasłonecznionym miejscu ta beczka, więc naprawdę ten płyn cały czas był dosyć brązowy. I ja powiem Państwu, że ja skończyłam ten płyn, w końcu już Andrzej powiedział basta, wystarczy, trzeba tą beczkę zamienić, dokładnie rok później. Jeszcze w marcu i w kwietniu podlewałam doniczki z bratkami, takie ozdobne nasadzenia różne sezonowe w doniczkach, właśnie wodą z tej beczki, tylko ja już je wtedy w ogóle nie rozcieńczałam. Po prostu jak brałam konewką, się tam zachłystałam tym płynem, tak już tym od razu podlewałam, bez żadnego rozcieńczania. Czyli nie ma daty przydatności. Problem polega tylko na tym, jak jesteśmy w stanie to wykorzystać szybko.
Pani Małgorzata pisze, nie mam ogrodu. Czy ktoś miły podpowie mi, gdzie znajdę czysty, nieskażony, czarny bez? Pozdrawiam. Ja wczoraj miałem przez chwilę dużo wątpliwości, czy ciąć, czy nie ciąć. Nad Szkarpawą na Żuławach dużo pięknego czarnego bzu, ale pomyślałem, nie będę robił syropu. Ale jeżeli coś mogę doradzić, to wiem, że właśnie okolice Ergo Areny, między Ergo Areną, ulicą Bitwy pod Płowcami, ulicą Łokietka, i dawnymi działkami, czyli teraz takimi ogrodami rekreacyjnymi.
A to w Trójmieście, tak?
W Trójmieście, na przykład to tutaj są takie różne krzewy, więc polecam wycieczkę na rowerze z plecaczkiem i można znaleźć. Tam nie jeżdżą samochody, więc to jest...
Wiem, że też jak się podjeżdża do Gdańska w stronę Kokoszek, to też tam piękne są. Właściwie to jest, jak kręci się Radunia, to tak wzdłuż tej Raduni, tam jest najwyraźniej troszkę ta ziemia bardziej mokra. I tam też pomiędzy Żukowem powiedzmy, a Kokoszkami, tak? Tam też w tych dolinkach na dole, po prawej stronie, jak się podjeżdża od strony Żukowa, też są piękne, ogromne krzewy. Tam też, ale ja nie wiem, jak tam, czy można dojść, czy pewnie samochód zaparkować i sobie pójść na spacerek. I też przepiękny widzieliśmy w Słowińskim Parku Krajobrazowym, narodowym właściwie, żeśmy tam jechali w tamtą stronę i nie dojeżdżając, tam też jest tak nieskażone, bo jest mniej jednak tam samochodów. I wiem, że było zawsze dużo w okolicach Pruszcza.
Czarny bez znajdziecie na Maćkach. Ktoś z naszych słuchaczy pisze z uśmiechem. Czarny bez w leźnie koło Żukowa. Pisze pani Magda z pozdrowieniami.
O, właśnie. No,
w Bysewie mam dużo czarnego bzu eko. Zapraszam.
Tak, najlepiej oczywiście spróbować. Oczywiście tutaj akurat pani nie może, bo nie ma swojego ogrodu. Ale jeżeli państwo zakładacie ogród, to dajcie jeden zakątek, poświęćcie właśnie dla czarnego bzu. Ja u koleżanki tam u siebie w Gołubi posadziłam jej, nie wiem, może 3-2 lata temu, taki niewielki, 40-centymetrowy krzew czarnego bzu. I teraz jak przyjeżdżam koło niej, to z zazdrością patrzę, bo wiecie, jak to jest, drodzy Państwo, u siebie to się nic nie robi, a u wszystkich innych to się robi za dużo. Także ona ma piękny krzew bzu i teraz jedną trzecią może spokojnie sobie zebrać, żeby zrobić syrop z kwiatów czarnego bzu. Potem sobie jedną trzecią może zebrać na jesień, żeby zrobić syrop. I oczywiście też warto zostawić coś, żeby roślina też miała dla ptaków i może się troszkę więcej nawet wysieje tego bzu, bo on też bardzo łatwo się wysiewa. Bardzo, bardzo Państwu polecam właśnie syrop z kwiatów czarnego bzu. Ja narobiłam bardzo dużo, połowę zamroziłam, bo nie chcę tego pasteryzować. Mogę się podzielić przepisem po przerwie.
To po przerwie do tego przepisu przejdziemy, ale przed przerwą tylko powiem tak. Pan Jacek, wielkie połacie czarnego bzu między Pruszczem Gdańskim a Radunicą. Masa tego. Pozdrawiam.
Super.
Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk. Tutaj taka uwaga od pana Radosława z uśmiechami. Szanowna pani Kasiu, rzeka meandruje, a nie kręci się. Pozdrawiam ciepło. Meandruje, rzeczywiście.
To prawda.
Jeszcze pani Małgorzata, która wszystkim dziękuję, którzy wskazali miejsca występowania ekologicznych i czystych kwiatów czarnego bzu. Pan Wojtek pisze, witam w okolicach Pruszcza, to znowu rośnie barszcz sosnowskiego. Tak się to nazywało. No na to trzeba uważać.
A właśnie ktoś ostatnio mnie pytał, czy niedaleko, to chyba w radiu, prawda, takie pytanie ktoś zadał w zeszłym tygodniu, czy coś takiego, czy barszcz sosnowskiego gdzieś rośnie u nas. Czyli to jest dobra odpowiedź dla tego, do tej osoby. Czyli gdzie?
Tylko nie okolice Pruszcza, tylko nie znamy motywacji zdobywania tej wiedzy, na przykład na spacer z teściową. Zobacz, tak, jaki piękny arcydzięgiel, lekko przerośnięty.
To znaczy, bardzo często ja zauważyłam, że jednak osoby mylą barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, których teraz, takie roślinki o podobnym kwiatostanie, ich jest sporo, szczególnie o tej porze roku. Może faktycznie to jest prawdziwy barszcz sosnowskiego, jeszcze nie widziałam go w Pruszczu, szczerze mówiąc, ale to się zdarza. Był tam u nas niedaleko w leśnictwie, ale leśniczy z nim walczył i się, że tak
wygrał.
Powiem, wygrał, bo to też nie jest takie proste. Bo naprawdę, drodzy Państwo, barszcz sosnowskiego to jest roślina z kosmosu. To jest po prostu masakra. Ona by tutaj się nie zmieściła w studiu, ja myślę, jeżeli chodzi o wielkość.
Wracamy do bzu czarnego.
Który ma podobne kwiatki.
Pani Iwa pisze, a jaka dobra jest nalewka z kwiatów czarnego bzu?
No tak.
To teraz będzie przepis nie na nalewkę, tylko na sok.
Bardzo dobra jest ta nalewka. Ja muszę powiedzieć, że próbowałam alkohol z kwiatów czarnego bzu. Jest po prostu bajka. Taki bardzo letni, słoneczny smak w buzi jak najbardziej, ale to nie dla dzieci. A żeby zadowolić dzieci, i mówię to tak z doświadczeniem, dlatego, bo moje dziecko uwielbia. I on tam nie za bardzo wie, co on w ogóle chce, ale on zawsze z tego bzu coś tam. Także bardzo polecam Państwu wykonanie syrop z kwiatów czarnego bzu według mojej teściowej.
To ja sobie tutaj przygotowałem kartkę i zapisuję.
Która jeszcze do barszczu nie wpadła. Jeszcze jest i nam robi takie pyszne rzeczy. Mam nadzieję, że będzie, jak ją odwiedzimy latem, nas tym częstowała. Więc tak, musimy zebrać 24 kwiatostany. Potem kupić sobie w sklepie 4 pomarańcze i 2 cytryny, 50 gram kwasku cytrynowego. I to jest bardzo ważne, bo on naprawdę ma wtedy fantastyczny smak. Nie jest taki mdły. Potem 1 kg cukru i 1,5 litra wody. I tak naprawdę wykonanie jest bardzo, bardzo proste. Oczywiście ja powiem Państwu, że też pierwszy raz widziałam, żeby na kwiatach bzu było tyle czarnej mszycy.
No bo
także
właśnie.
Zbieramy, ale są też takie bez mszycy.
Bo czasami trzeba go tak, a jak trzepiemy, to nam płatki mogą
tak,
podpadać.
Tak, starać się nie trzepać, bo faktycznie wtedy i te pyłki, i te płatki spadają, a w nich jest najwięcej aromatu. Także staramy się zebrać kwiatostany, na których nie ma tej mszycy czarnej. I później tylko te główki, ale nie musimy samych kwiatków zdejmować. Ja wkładam całe baldachy. Tylko żeby liście nie wrzucać, tak? No bo to tam niepotrzebne są liście. Czyli te kwiatostany wrzucamy do miski dużej, do tego pokrojone na plasterki cytryny i pomarańcze. I to wszystko zalewamy.
Ze skórą?
Tak, dlatego warto kupować ekologiczne, prawda? Bo to w skórze jest sporo tego
wszystkiego. I wiszerować dobrze tak. Też na wszelki wypadek.
I później to wszystko zalewamy tą wodą, 1,5 litra wody. Z tym, że ja już w tym czasie z tą wodą pomieszałam cukier i kwasek cytrynowy. Czyli wszystko generalnie wrzucamy do jednej miski albo do dużego garnka i pozostawiamy na 48 godzin.
Ale te kwiaty z tymi pomarańczami i cytryną zalewamy tym syropem ciepłym czy przestudzonym już?
Nie, może być zimna woda, może być gorąca, nie może być parząca, to nie ma sensu, bo wtedy tak jakbyśmy pasteryzowali, zabijamy pewne witaminy i tak dalej. Ja używam normalnie wody z takiej z butelkowej, 5 litrów, tak się, tam jak się kupuje jakąś wodę mineralną, można z kranu, można przygotowaną, to jak komu pasuje, ale ona nie musi być ani zimna, ani gorąca.
Ważne, że tylko, żeby rozpuścić ten cukier w niej.
No dlatego czasami ona jest jednak ciepła, bo że ten cukier się rozpuścił, bo to jest jednak dosyć nasycony ten, tyle tego cukru, prawda, w stosunku do wody. I to zostawiam na 48 godzin. Dwie doby. Tak? Jeżeli zrobimy to w poniedziałek wieczorem, to wracamy do tego w środę wieczorem. Tylko po drodze, przechodząc koło garnka, dwa razy dziennie bierzemy dużą michę, dużą łychę i mieszamy to wszystko, tak? Całe towarzystwo mieszamy. I po tych 48 godzinach ja wkładam łapy do tego, ale to można zrobić bardziej cywilizowanie, na przykład łyżką albo jakimś ubijakiem i wyciskam jak najwięcej składników z tych pomarańczy, z tych cytryn, naciskam, żeby one wypuściły jak najwięcej soku.
Czyli łapy.
Ja to tak naprawdę biorę rękoma.
Przecież to przyjemność.
I wyciskam jeszcze z tego wszystko.
A pestki?
To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Wyjmujemy większe rzeczy, czyli te kawałki cytryn, pomarańczy, główki kwiatków. Wyciskamy, ile się da z tego. Wyrzucamy na kompost. Ja wyrzucam to na kompost. I później można użyć po prostu normalnego siteczka, takiego drobnego. I żeby przecedzić ten cały, ten cały syrop, bo to już jest syrop, żeby to przecedzić. Ale jeżeli państwo się martwicie, że tam będą jakaś mszyczka, czy coś, bo moje dziecko już tam jakąś mszyczkę gdzieś tam wypatrzyło w syropie. Więc ja po prostu wzięłam taki specjalny gaza, tak to się nazywa?
Gaza.
Chyba taka pieluszka prawie, że. Tylko kilka warstw, dlatego, bo pieluszka i tak ma duże otwory. I przez to po prostu, tak jak robimy to podobnie z takimi żelami, tak? Przecedzamy ten sok. Można sobie jeszcze nacisnąć mocno ręką na maksa, żeby wszystko się wylało, bo to jest nieważne, czy jest mętny, czy
nie. Ludzie używają filtrów do kawy, tych papierowych czasami do przecedzenia rozmaitych
rzeczy. Bardzo
dobry
pomysł. Bardzo dobry pomysł. Nie wpadłam na to, bo nie mam w sumie filtrów, ale też ten sposób. I później rozlewamy. Ja zrobiłam 3 porcje od razu, bo tyle tego bzu tam było pięknego. I z 3 porcji otrzymałam chyba 5 półtoralitrowych butelek takich po wodzie mineralnej. I ja to zamroziłam, powiem państwu szczerze, dlatego, bo można to zapasteryzować, ale jeżeli to się zapasteryzuje, to traci, szczerze mówiąc, ten swój taki przepyszny aromat i troszkę zaczyna bardziej być taki mocny, jak takie siuśki kocie, szczerze mówiąc. To też jest bardzo pyszne i też jest bardzo zdrowe.
No bo bez ma dwuznaczny zapach.
Tak, ale jak nie jest pasteryzowany, jest smaczniejszy. I potem po prostu w sezonie, czy tam nawet w zimie sobie rozmrażamy po troszku, po jednej butelce, dlatego, bo jeżeli zostawimy w lodówce nawet,
to się wino zrobi.
To się z tego zrobi szampan przepyszny, gazujący i też jest bardzo, bardzo smaczny. Także jeżeli państwo macie w lodówce ten syrop i po jakimś czasie poczujecie, że on już fermentuje, to nie znaczy, że on jest zły. On jest cały czas bardzo pyszny i szczególnie jest smaczny, jeżeli się to rozcieńczy z wodą i do tego się doda kilka kostek lodu. No w taki gorący dzień nie ma lepszego napoju. I też często taki syrop z kwiatów czarnego bzu dodaje się na przykład do robienia sorbetu z czarnego bzu, no do robienia po prostu różnych innych fajnych takich letnich deserów.
To tyle, chociaż pani Magda pisze, proszę podać przepis na sok z kwiatów bzu. Pani Kasi Bellingham, na waszej stronie nie mogę teraz pisać, a nie zapamiętam. Bardzo dziękuję. A na stronie?
Jest na stronie naogrodowej.pl. Proszę tylko wpisać w wyszukiwarce czarny bez albo kwiaty czarnego bzu i jest. I tam jest i przepis na to, jak robić i sok z kwiatów, i jak robić sok z owoców. I też państwu polecam, na pewno będziemy o tym mówić, bo też właśnie też od mojej teściowej ten przepis jest na ten syrop z owoców. Jest fajny, bo tam się dodaje dużo różnych innych przypraw, jakiś cynamon, także on nie jest też taki, jak wspominamy z dzieciństwa, kiedy tam tak za bardzo nam to nie smakowało.
Tutaj pan Jacek pisze, barszcz również za kanałem Raduni naprzeciw kościoła w Gdańsku Świętym Wojciechu, wysoki na 3 metry. No to tam powinni uważać przede wszystkim wędkarze, bo to oni najczęściej chodzą w takich miejscach.
Trzeba uważać szczególnie w gorący dzień, bo one są bardziej, te wszystkie rośliny, które mają jakiekolwiek olejki w sobie, eteryczne, że tak powiem, no to one bardziej są aktywne podczas bardzo słonecznych dni, bo słońce na to wpływa. Także nie ocierać się o ten barszcz, jak jest bardzo gorąco, ale od samego przebywania gdzieś tam niedaleko, to oczywiście się nic nie stanie. Najgorsze jest to, że tak jak pan mówił, panie Tomaszu, opowiadał nam tutaj z czasów dzieciństwa, pan używał takich rurek do plucia groszkiem, tak?
Grochem, tak.
Tylko pan mówił, że to akurat...
Tam się wydawało, że to arcydzięgiel był, tak na zdrowy rozum.
No, to musiał być arcydzięgiel, bo gdyby to był barsz, to by już pana tutaj z nami nie było. Bo właśnie w tym jest problem, że dzieciaczki, i to w naszym kraju tego nie ma dużo, ale w takich krajach, w których nie starają się całkowicie pozbyć się tego barszczu sosnowskiego z dzikich takich upraw, no to dzieciaki to zrywają, sobie robią z tego właśnie takie słomki, z których potem strzelają różnymi rzeczami.
Nie wolno.
I później to niestety, ale im puchnie strasznie gardło i one umierają, bo nie mogą oddychać. Poważna sprawa, to nie są żarty. Ale też barszcz sam z siebie, jeżeli państwo go rozpoznacie, to nawet chyba trzeba gdzieś zgłosić, bo to powinno
tak, bo
być profesjonalnie usuwane.
Monitorowane te jakby umownie te wyrostki dzikie. Pani Teresa, czy pomidorkom i innym kwiatkom można dać rozpuszczoną tabletkę potasu zamiast tego z żywokostu?
Myślę, że nie.
Tabletki.
Tabletka z potasu jest przystosowana dla człowieka. Na pewno to jest, to raczej nie. To wtedy już lepiej pójść i kupić.
Zastanawiam się, czy coś z banana, ze skórki banana czegoś nie można uzyskać, biorąc pod uwagę, że banan ma ponoć dużo potasu, ale z kolei ta skórka, no wiadomo, że gazów tam ile
nie,
dostaje, żeby się zarzucił.
Po prostu wtedy, jeżeli pani chce, to tą pomidorka prowadzi w sposób ekologiczny, a nie ma dostępu do tego takiego źródła ekologicznego potasu, to wtedy używać nawozu uniwersalnego w postaci tych nawozów z hodowli dżownic, bo to jest też całkowicie naturalne, to ma zbalansowane składniki, więc na pewno to też będzie fajnie działało, nie zaszkodzi.
Pan Karol pyta, jak długo i do kiedy należy, inaczej, jak długo, czyli do kiedy należy podlewać pomidory? A do skutku...
No szczerze mówiąc, to pewnie pan się pyta o to, kiedy, jak długo podlewać takimi środkami, jakimiś nawozami, prawda? Aż dopóki mają owoce, dopóty je podlewamy z nawozami. Ja myślę, że spokojnie można przestać, jeżeli chodzi o... Ja państwu powiem na podstawie własnych upraw. Myśmy mieli te nasze pomidory szczepione do końca października w zeszłym roku w tunelu foliowym. No to żeśmy na pewno... Ja myślę, że Andrzej już nie podlewał od początku października, już pewnie nie podlewał, bo myśmy tak szczerze mówiąc już nie chcieli, już nie mogli na nie patrzeć. Myśmy mieli tak strasznie dużo. Także oczywiście nie ma co szaleć, bo wiadomo, że jak się podlewa coś nawozem, to też pobudza do kwitnienia, pobudza do owocowania. Ja myślę, że tak we wrześniu, na początku września, jeszcze całe lato trzeba by było to nawozić, ja myślę.
No i to tutaj ktoś z naszych słuchaczy niepodpisany połączył dwa wątki w jeden wątek. Witam, czy można zrobić gnojówkę z kwiatów czarnego bzu do pomidorów?
Nie wiem.
Ale trzeba proszę, by było, proszę spróbować.
Trzeba by było wiedzieć, jakie tam są składniki, tych, że tak powiem, chemiczne w tych liściach czarnego bzu. Bo to nie wiadomo.
Z kwiatów tutaj ktoś z naszych słuchaczy.
A to z kwiatów czy z liści, a nie z liści?
Z kwiatów, nie, z kwiatów chcę robić. Szkoda.
Myślę, że nie zaszkodzi to roślinie. No to, że szkoda, pewnie tak. Ale to nie zaszkodzi w takim razie, bo liście to może nie, ale z drugiej strony... Pamiętajmy, że to jest takie troszeczkę zwodne, bo na przykład niedojrzałe owoce czarnego bzu są trujące, prawda? Więc to może lepiej bym się trzymała tych takich sprawdzonych nawozów.
Z eksperymentami trzeba uważać, o czym jak wiadomo przekonał się Miczurin, który spadł z truskawki. Tak mówią niektórzy. Tutaj pan Grzegorz pisze, mam 4 czereśnie w Borach Tucholskich, 3 lata. Pojawiają się zawiązki i spadają. Owoców brak. Pozdrawiam.
Dlatego, bo to drzewo w jakiś sposób wie, że nie może podtrzymać tych owoców i ono samo pewnie je zrzuca i to trzeba pomyśleć teraz, czemu? Dlaczego to drzewo jest nieszczęśliwe? Dlaczego, czy ma za sucho? W Borach Tucholskich...
Może być sucho, bo to są piaszczyste.
Jest sucho. Słyszałam też, że tam jest dosyć mokro, że znaczy, że nie jest sucho, ale jest mokro, tak mądrze powiedziałam. To znaczy, że strasznie leje tam, słyszałam ostatnio, też bardzo się zdziwiłam.
Rozmawiałam. Grzyby będą.
Znaczy nie ogólnie, nie w tym roku, tylko w ogóle. Ja rozmawiałam z osobą, która ma działkę we Wdzydzach Tucholskich i podobno tam jakieś straszne ulewy są co roku. Nawet nie wiedziałam, że taki problem może być. Ale to może akurat nie to, ale na pewno są piaski w Borach Tucholskich, to wiem osobiście, bo też tam ogrody robiliśmy. Także może ma za sucho. Z jakiegoś powodu ona nie chce podtrzymywać tych swoich owoców. Proszę ją zabezpieczyć w ten sposób, żeby ona nie miała żadnych innych roślin u podstawy, tak? Czyli dookoła tego głównego pędu oczyścić ze strawy, z chwastów, żeby tam był placek czysty. Ten taki czysty placek wyściółkować najlepiej, podrzucić jej jakiegoś jedzenia. Najlepiej naturalnego. Podrzucić kilka garści obornika granulowanego, jakiegoś dłużej rozkładającego się nawozu. No trzeba to przede wszystkim, te rośliny trzeba prowadzić w sposób odpowiedni, żeby one odpowiednio potem się zachowywały w stosunku do nas.
Pomidory, dzisiejszy główny temat. Pan Piotr, mieszkam w bloku, nie mam warunków do nastawienia gnojówki. Czym podlewać pomidory koktajlowe, które już kwitną w doniczkach?
Spokojnie można podlewać tym nawozem...
Z dżownic. Znaczy, mówimy z hodowli dżownic, tak, bo to nie chodzi o mielone dżownice, żeby ktoś się nie wystraszył. A czymś takim z domowych sposobów, nie?
Nie ma takiej chyba potrzeby, bo tak naprawdę no to mówi się o tych, to co pan wspomniał przed chwileczką, o tych bananach i tak dalej, ale po pierwsze w skórce od banana jest bardzo dużo chemii zazwyczaj, a po drugie no to ile tam tego potasu jest i na jak długo starcza.
No tak, no to w takim razie inne domowe sposoby, bo ktoś z Państwa pyta, a co z fusami po kawie? Czy to nawóz?
Fusy po kawie też bardzo dużo osób korci, że tak powiem, żeby używać jako nawóz. I był badany przez różne osoby, są różne opinie, ale na pewno nie... Ja go dodaję po prostu do kompostu. Ludzie u mnie na kompost.
My też tak kiedyś dodawali, w dawnych czasach, jeszcze dawno temu. Chociaż kawy było mało wtedy, ale i drzewnica się pięknie tam...
Właśnie chciałam powiedzieć, to też jest bardzo dobre właśnie pożywienie dla, jeżeli ktoś ma kompostownik z drzewnicami, to też świetnie, świetnie one to lubią. To jest akurat dla nich taka konsystencja też fajna. A potem jeszcze pracują podwójnie, tak? Bo mają tyle kofeiny, że mają więcej energii.
Pan Arek pisze, pytam, witam, jak zapylać kwiaty pomidorów w tunelu foliowym? Gorąco pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam. Powiem panu, że my nie zapylamy i nigdy nie zapylaliśmy kwiatów pomidorów w tunelu foliowym. Zazwyczaj one sobie radzą same, że tak powiem. Musi być duży przewiew, musi być dużo otwartego. Wszystko, co pan może otworzyć w tunelu, to powinno być w ciągu dnia otwarte. I tam również sobie spokojnie wlatują różne owady i to robią. Szczerze mówiąc, jeżeli... ma pan tunel foliowy, którego w ogóle nie otwiera nigdy w życiu, to po pierwsze będzie to naprawdę niekorzystnie wpływało na pewno na pomidory, dlatego, bo pomidory nie lubią takiego stojącego powietrza, zaraz zaczynają chorować i marnieć, więc to muszą być przewiewy, musi być też duży taki rozstaw sadzenia. No teraz już w sumie to jest za późno, żeby takie uwagi tutaj sprzedawać państwu, ale powinny być posadzone jak najrzadziej, żeby ten przepływ powietrza pomiędzy nimi był jak największy. Ale jeżeli na przykład pan ma faktycznie taką sytuację, że ten pomidor nigdy nie jest w ogóle wystawiony na działanie jakiegoś takiego owada prawdziwego, zewnętrznego, no to wtedy musiałby pan, mnie się zawsze śmiać chce, bo przypomniał sobie tą audycję, kiedy pan pisał o tym kocie.
Kocie wąsem.
O tym wąsie.
Tak,
pan zapylał kocim wąsem i myśmy oczywiście, jak to my zapytali, czy ten kot też tam na tym końcu wąsa nadal był, czy nie. Ale nie, to było humanitarne temu kotu, ten wąs.
Kotom wypadają czasami.
Ale spokojnie piórka. Znaleźć można piórko od kury, albo no nie wiem, to zależy, gdzieś pan się obraca, w jakich sytuacjach. U mnie piórka od kury są, ale może w mieście nie ma, ale od gołębia. I takim piórkiem można delikatnie, albo pędzelkiem, po prostu pędzelkiem do malowania obrazów. Najlepiej takie delikatniejsze, są troszkę droższe te pędzelki z prawdziwego niestety futerka, a nie z plastiku. Z jednej strony je popieram, ale z drugiej strony na pewno będzie się lepiej zapylało.
Myślałem, czy słynny utwór Lot Trzmiela nie zwabiłby trzmieli na przykład, które by przyleciały i w podziękowaniu za wysłuchanie utworu im dedykowanego zapyliły nam pomidorki.
Może i tak. I trzmiele jak najbardziej welcome w takich miejscach, dlatego, bo one sobie potrafią poradzić nawet w takim życiu pojedynczym w tunelu, bo większość jednak owadów cierpi, bardzo cierpi, bo one, no, to jest dla nich taka pułapka, a trzmiele podobno są w stanie jakoś tam, że tak powiem, wyżyć. Tak słyszałam od ludzi, którzy się tym fachowo zajmują.
Pani Ewa chyba podaje przepis na przyszły rok, bo pisze tak, jesienią po usunięciu krzaków pomidorów jako poplon posiać bobik i przekopać. Najlepsze źródło potasu.
Znaczy bób to jest źródło azotu. Bób jest rośliną motylkową, bobowatą, dużo jest różnych nazw, ale chodzi generalnie o to, że to jest roślina, która ma niesamowitą zdolność pobierania z powietrza otaczającego ją i magazynowania w swoich korzeniach azotu, wolny azot z powietrza. To jest coś fantastycznego. Dla mnie to jest jeden z największych cudów natury, że nie dość, że bób sam może siebie wspomóc, tak? Bo bób lubi azot, ale jeszcze w dodatku potem zostawia ten bób, ten azot zostawia w glebie i potem z tego mogą korzystać inne rośliny. Jak najbardziej. I na początku wzrostu właśnie te pomidory będą bardzo fajnie chciały korzystać z tego azotu, więc tak. No niestety po tego potasu to w ten sposób nie otrzymamy, ale też ze względu na to, że bób świetnie magazynuje wolny azot z powietrza, to dlatego właśnie według płodozmianu w warzywniku uprawia się rośliny kapustne, czyli te, które najbardziej kochają azot i te, które przez cały sezon możemy spokojnie podlewać gnojówką z pokrzywy również. Im żaden potas jest niepotrzebny. Właśnie rośliny kapustne. Kapusty, brokuły, jarmuże, takie rzeczy. To jak najbardziej.
To w tej sprawie, bo ja tutaj zaznaczam jeszcze SMS-y, ale mamy w sprawie podlewania. Nie podlewania, przepraszam. Najpierw jest jeszcze pytanie dotyczące tego syropu z bzuk, który pani Katarzyna podała. Na ile litrów wody jest ten przepis syrop z bzuk? Pyta pani Mójka, to było 1,5 litra wody, kilogram cukru, 24 koszyczki kwiatów. A i przepis na ogrodowej, można tak znaleźć.
Postaram się jeszcze tutaj na fanpage'u też dzisiaj, jak dojdę, do ręce dojdą, to postaram się dzisiaj...
Pan Radek, ważne pytanie, ale myślę, podejrzewam, że znam odpowiedź, ale przeczytam je. A czy popiół z papierosów nadaje się do pomidorów, pyta pan Radek. Chyba do wykończenia pomidorów bardziej. Ale kto by chciał wykończyć pomidory?
Ja mam sklerozę, ale ja kiedyś, 100 lat temu, jak byłam jeszcze uczennicą technikum tutaj naszego ogrodniczego w Gdańsku, byłam w radiu takim jakimś Arne, coś takiego było kiedyś. I mówiłam właśnie o używaniu popiołu.
Z papierosów.
I właśnie nie pamiętam, co to było. Ale to dotyczyło się Gwiazdy Betlejemskiej. I teraz mi się przypomniało, że obiecywałam w zeszłym tygodniu pani podać przepis, co teraz tą gwiazdą robić. I kurczę, zapomniałam. Jak to się, co teraz, bo teraz my to... tak tutaj prowadzimy, prawda? Niektóre osoby, które te Gwiazdy Betlejemskie uprawiają z roku na rok. Ja myślę, że nie pamiętam.
Pan Arek Wiszer, dziękuję za odpowiedź. A propos tunelu, tunel otwarty cały czas, ale owadów w tym roku bardzo mało. No to jest
ogólnie,
niestety
ponure,
ale to się wszędzie, to się potwierdza.
To jest coś strasznego.
Lipa przed moim domem kwitnie w sposób oszalały i tam się ledwie jakaś jedna pszczółka, jakiś bączek zjawia, trzmiel. Bardzo mało.
Ja myślę, że to jest bardzo dużo, niestety z winy jest ten śnieg w maju i te niskie temperatury w maju, że wybiły dużo kolonii owadów niestety.
Pan Karol pyta, a co pani sądzi o gnojówce z nawozów granulowanych? Jeżeli dobrze rozumiem, bo to jest napisane o gnojówce z nawóz granulowany.
Ja myślę, że pewnie chodzi o nawóz granulowany ekologiczny, czyli o po prostu granulowany obornik, kurzak. Myślę, że o coś takiego chodzi. Jak najbardziej, to po prostu można rozpuścić w wodzie i tym podlewać. Nie ma żadnego problemu, tylko to nie trzeba nastawiać ani nic. To wystarczy po prostu porządnie zamieszać i to się rozpuści i to można używać jako nawóz płynny. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o nawóz granulowany jakikolwiek inny, no to wtedy to nie ma sensu, bo to jest po prostu nawóz sztuczny, który można kupić gdziekolwiek, prawda, w szkółce, w wielu postaciach.
Popiół z papierosów to na mszyce roztwór z wodą. SMS-uje ktoś z naszych słuchaczy.
Możliwe. A kurczę, a biedna roślina też to dostanie, prawda?
No ja słyszałem o tym sposobie takim rosyjskim, który znajoma, która jest Amerykanką, ale dopiero od tam 15 lat. Ja jest sposób jej babci. Mydło z pieprzem.
Mhm. No to nieźle.
Do pryskania na mszyce. Tak. Tutaj kolejny SMS dotyczący rośnięcia. Na mojej działce pietruszka robi się żółta. Poza tym wszystko ładnie rośnie. Pozdrawiam się pani Mirka. Dlaczego
pietruszka
ta pietruszka
robi się żółta? Czyli to zielone, co jest...
To zielone staje się żółte, czyli jakby schnie.
Schnie? To by było brązowe. Może żółte to za dużo wody. Mi się tak zawsze kojarzy, że to gnije.
Za dużo wody. A wszystkie inne rośliny... Tylko pietruszki dotyczą
Ale inne
te
rośliny
zmiany.
Może nie są korzeniaste, a pietruszka jest rośliną korzeniastą i rośliny korzeniaste troszeczkę potrzebują mniej bogatej ziemi na przykład niż inne rośliny. Może ona po prostu gnije i no, moim zdaniem tak mi się kojarzy, że to może być coś takiego. Proszę sprawdzić, co ta pietruszka robi pod ziemią. Może jedną wyjąć, zobaczyć, czy ona tam jest, wszystko z nią jest okej. Okay. Bo raczej ona nie powinna usychać. Może, no, też tak się często zdarza, że rośliny, takie czasami jak ja opowiadam państwu często, że ja mam pasternak u siebie. Pasternak też, jak wybija kwiat, to te dolne liście żółkną, ale wydaje mi się, że to tu jest inna sytuacja zupełnie u pani. To jest raczej roślina, która nie ma jeszcze kwiatostanu, tylko, no bo po prostu jest uprawiana na to, żeby zebrać korzeń pietruszki. Więc proszę wykopać tą pietruszkę i zobaczyć, jaka sytuacja jest pod ziemią. Czy tam nic nie gnije?
To w sprawie pietruszki. Pani Ewa pisze, wszystkie motylkowe wiążą azot z powietrza, groch, fasola też, jeżeli chodzi o
jak
ogród.
Jak najbardziej. Wszyściutkie. Mhm.
I jeszcze pani Julia, a propos popiołu z papierosów. Witam, popiół kiedyś służył do zabicia robaczków w ziemi. Podobno też na mszycy, ale to recepta sprzed 20 paru lat. Pozdrawiam,
to właśnie ja
Julia.
Wtedy byłam w tym Arnecie.
Rozumiem. Jeszcze kolejny SMS. Czy co z nawozem z gołębi? Czy nadaje się do pomidorów?
Jak najbardziej, tylko to też będzie taki nawóz bardziej zbalansowany. Tam nie będzie ani więcej czegoś, czy azotu, czy potasu. Jak najbardziej to traktujmy to jako taki mocniejszy obornik, powiedzmy, więc troszeczkę też uważajmy z tym natężeniem, ale można z tego robić i gnojówkę, i na sucho podrzucać. No oczywiście to jest też bardzo wartościowy nawóz.
Pan Leszek przysłał zdjęcie swoich pomidorków na balkonie, dorodne sztuki. Życzymy obfitych plonów. A jeszcze pytanie...
Ślinka leci, już czas na lunch.
Kochani, liście gruszki są całe w pomarańczowe plamy, czy jeszcze można pryskać?
Rdza, nie? Ja myślę. No, zazwyczaj na opryski się robi systematycznie przez cały sezon, więc nie wiem, czy jest taki sens. Raczej te liście już nie wrócą do normalnej, że tak powiem, do swojej normalnej zieloności. Ja bym nie pryskała, ale to tak jak mówię. Trzeba zobaczyć, bo te opryski zaczynają się wiosną i potem się regularnie stosuje.
Ile dać suchego nawozu na 20 litrów wody? Rozumiem, że tu chodzi o zrobienie sobie tej jakby niby gnojóweczki, czegoś do podlewania. Na 20 litrów wody.
Ile nawozu?
Suchego.
Może ze 4 garście.
4 garście. Trzy tej wersji się trzymajmy.
Tak mi się wydaje, bo to też...
Czyli garść na 5 litrów. To gdyby ktoś z Państwa w mniejszym jakby w naczyniu robił.
Bo to też zależy, trzeba przeliczyć na rośliny. Ja zazwyczaj daję garść na roślinkę, więc na ile roślin starczy, to może na... Może to starczy na więcej roślin niż na 4 rośliny.
Życzymy Państwu obfitych plonów pomidorowych. Żegnając
tak jest.
Się.
Do usłyszenia.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Do usłyszenia.